rozważania pasyjne, jakich Kościół dokonuje w czasie wielkopostnych nabożeństw, między innymi w Gorzkich Żalach, mają swoje etapy. Etapy dyktowane historycznym przebiegiem dzieła odkupienia. Najważniejsze etapy to, jak wiemy, ofiara sakramentalna w wieczerniku, ofiara duchowa w ogrójcu oliwnym i ofiara na Kalwarii, krwawa ofiara. Dzisiaj chcemy zatrzymać się na niektórych wydarzeniach w ogrójcu oliwnym, w Getsemani po hebrajsku. W ogrójcu Chrystus w swojej ludzkiej naturze przeżywał najgłębsze zjednoczenie z Bogiem i doskonałe podporządkowanie swojej woli ludzkiej, woli Ojca. Relację tę określamy jako posłuszeństwo. Getsemani to czas spełniania przez ludzką wolę Chrystusa w wymiarze duchowo-psychicznym pełnej zgodności, zgodności z wolą Bożą oraz czas pełnej gotowości woli Chrystusa do wypełnienia tego aktu posłuszeństwa. A inne zagadnienie występujące to obecność uczniów Chrystusa w ogrójcu, czyli w czasie i miejscu bezpośredniego przygotowania i skupienia sił do wypełnienia śmiertelnego, trudnego dzieła pojednania człowieka z Bogiem. W ogrójcu Chrystus składa Ojcu ofiarę duchową w sobie samym i z siebie samego. Wydarzenia w Getsemani należą do najbardziej znanych wydarzeń męki Chrystusa Jezusa, opisanych w Ewangeliach. Jezus, który w drodze do Jeruzalem zapowiada uroczyście swoją mękę, potem powtarza tę zapowiedź w czasie ostatniej wieczerzy. Ogrójec to czas nie tyle wewnętrznego zmagania się, co czas duchowego składania ofiary przez Chrystusa i czas jednania swojej woli ludzkiej z wolą Ojca. Wszyscy ewangeliści opowiadają o tym wydarzeniu w Getsemani. Wszyscy oni przekazują wspomnienia historycznego wydarzenia tych duchowych cierpień Jezusa Chrystusa w obliczu zbliżającej się odkupieńczej śmierci. Po wieczerzy, jak wiadomo, Jezus przychodzi z uczniami do Ogrodu Oliwnego, położonego naprzeciw potoku Cedron. To Jan, ewangelista, nazywa to miejsce ogrodem i stwierdza, że Jezus udawał się tam często. Być może ten ogród należał do jakiegoś ucznia lub też przyjaciela Chrystusa. Oczywiście najważniejszą postacią i podmiotem głównych czynności całego opowiadania ewangelijnego jest Jezus Chrystus. Ale wyraźnie jest również zaznaczona obecność uczniów, co wskazuje na to, że i oni również są włączeni w te rozgrywające się teraz decydujące wydarzenia. Uczniowie usłyszeli zachętę, a raczej polecenie by pozostali w tym miejscu. Pobyt i przeżycie Chrystusa w tym miejscu stanowią szczytowy czas składania ofiary ze swojego życia, składania ofiary w wymiarze duchowym. Tu w Ogrójcu Chrystus spełnia czyn ofiary duchowej. W swojej ludzkiej naturze, w swojej ludzkiej świadomości i psychice, tuż przed zdradą i aresztowaniem, nadaje ostateczny kształt decyzji wypełniania do końca czekającego go zbawczego zadania. Realne wykonanie ofiary odkupieńczej rozpocznie się z chwilą dobrowolnego oddania się Chrystusa w ręce grzeszników, w czasie pojmania. Opis ewangeliczny zwraca uwagę na charakterystyczny rys postawy Chrystusa, mianowicie Jezus idący naprzeciw męce nie jest ukazany jako jakiś nadludzki bohater. W opisie męki też nie znajdujemy fałszywego heroizmu, takiego na pokaz. Nie ma w nim także postawy radosnego męczennika. Jezus stawia czoło cierpieniu jak każdy normalny człowiek, ale czyni to w sposób maksymalnie czysty i jednoznaczny. W swojej świadomości bosko-ludzkiej w każdej chwili jest on świadom swojej funkcji pośrednika między Bogiem i ludźmi, swojej funkcji odkupiciela. Chrystus w żadnym stopniu nie sublimuje swojej ludzkiej natury. Swoje prawdziwe człowieczeństwo ujawnia w przeżywanym wyjątkowym smutku, aż do wystąpienia potu krwawego. Równocześnie jednak w pełnym posłuszeństwie i odwadze. One stanowią treść jego duchowej ofiary. I w tym miejscu trzeba przypomnieć prawdę, że Chrystus spełnia swoją funkcję kapłańską w ludzkiej naturze. Dlatego odebrać prawdziwe człowieczeństwo i ludzkie odczucia i uczucia Chrystusowi oznaczałoby odebrać godność odkupiciela, a całej ludzkości zbawienie. Smutek w Getsemani nie uwłacza naturze ludzkiej Jezusa Chrystusa. Smutek potwierdza jej prawdziwość. Widać to, no choćby na niektórych wydarzeniach. Jezus w sytuacji Ogrójca oświadcza, na przykład: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Dusza w tym miejscu występuje w znaczeniu osoba. Z kontekstu można wnosić, że przyczyn smutku było kilka. Po pierwsze, wynika on przede wszystkim ze świadomości potrzeby stania się grzechem, jak powie święty Paweł. Co to może znaczyć? W Ogrójcu rozgrywa się dramatyczny paradoks. Chrystus odczuwał opuszczenie przez ludzi, a nawet opuszczenie przez samego Boga. Na krzyżu, jak wiemy, wyrazi to głośno. Paradoks polega na tym, że Chrystus staje przed Ojcem równocześnie jako umiłowany Syn i jako grzesznik, ponieważ przyjął na siebie jako własny cały brud ludzkich grzechów. A więc staje przed Ojcem równocześnie jako Syn umiłowany jako przedstawiciel ludzi obarczony złem moralnym, które dla Boga jest, jak wiemy, nie do przyjęcia. W Ogrójcu Chrystus nie daje słownej, racjonalnej odpowiedzi na ten paradoks, by go rozwikłać. Odpowiedź jednak znajdujemy w twórczym przeżyciu powstałej sytuacji, mianowicie czynem posłuszeństwa, przeżytym duchowo, podyktowanym miłości Ojca i miłości do człowieka. Tu właśnie w Ogrójcu niszczy on duchowo nienawiść zawartą w grzechach całego świata. Na krzyżu przypieczętuje to zniszczenie nienawiści grzechu śmiercią cielestą. Drugi powód smutku aż do śmierci to świadomość konieczności przyjęcia haniebnej śmierci, jaką była śmierć krzyżowa, przeznaczona przecież dla zbrodniarzy. W tym stanie psychicznym Jezus prosi, aby odszedł od niego kielich. Wyrażenie kielich oznacza kielich gniewu i kary, który Bóg podaje jednostce lub całym narodom jako zapłatę za popełnione zło, a który ten kielich Jezus Chrystus przyjął na siebie. Wypić kielich oznacza tyle, co zakosztować kary śmierci. W odpowiedzi na śmiertelne zagrożenie Jezus w modlitwie pada przed Bogiem na oblicze. Jest to gest nieskończonej adoracji Boga. Jezus przedstawia Ojcu prośbę o oddalenie tego kielicha, ale z zastrzeżeniem: powinna być wypełniona wola Boża, nie Jego własna. Podkreślenie "nie moja, ale Twoja wola" charakteryzuje posłuszeństwo Chrystusa od samego początku Jego wystąpienia. Jego posłuszeństwo jest pełną zgodnością, pełnym podporządkowaniem Jego woli ludzkiej, woli Ojca. W Ogrójcu uprzedzająco, a później na krzyżu, realnym czynem miłości, Chrystus uśmierca w sobie przyjęty na siebie grzech ludzkości i stwarza możliwość, aby mógł powstać nowy, przyjazny Bogu człowiek. I trzeci powód tego smutku. Wynika on z opuszczenia przez bliskich. Jezus określa ten ból i smutek słowami właśnie aż do śmierci. Wyrażenie to wskazuje na intensywność tego smutku, o ten przedziwny, krwawy pot. Jest to smutek tak wielki, że prowadzi nieuchronnie do śmierci. Ten smutek Jezusa pochodzi z wiedzy, że Jego uczniowie zwątpią w Niego, że rozpieszczą się w chwili Jego aresztowania i śmierci, że Jego śmierć będzie owocem zdrady ucznia, a jeszcze gorzej będzie towarzyszyła jej zaparcie się świętego Piotra i otwarte wyrzeczenie się Chrystusa. Jaka jest relacja Chrystusa do uczniów w Ogrójcu? W sytuacji skrajnego uręczenia Jezus prosi uczniów, aby byli razem z Nim i aby czuwali. Dlaczego mają czuwać? Jest to gest wyrażający pragnienie, by uczniowie byli razem z Jezusem, aby nie pozostali zupełnie, aby nie pozostał On sam zupełnie w dziele dokonywania odkupienia. Przecież Piotr i pozostali uczniowie obiecywali iść razem z Jezusem Chrystusem na śmierć. A zatem ta prośba nie była zbyt wielkim wymaganiem. I w tym decydującym czasie Jezus zobowiązuje uczniów do czuwania w sytuacji ostatecznego starcia z królestwem szatana. Spośród uczniów Jezus wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zybedeusza, jak czytamy. Dlaczego? Dlatego, że Piotr i Jan i Jakub należeli do pierwszych uczniów powołanych przez Jezusa, ale i drugi powód nie jest bez znaczenia. Właśnie ci trzej są wymieniani przez ewangelistę jako ci, którzy mieli największe trudności z przyjęciem krzyża Chrystusowego. Jezus przychodzi do uczniów i zastaje ich śpiących. Postawione pytanie, nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną, stanowi wyrzut skierowany do uczniów, którzy jednej godziny nie mogli czuwać. Wyrażenie czuwać oznacza najpierw nie spać, ale przede wszystkim oznacza być gotowym na spotkanie niebezpieczeństwa, które nieuchronnie nadchodzi, a także gotowość do przyjęcia cierpienia. Tak samo godzina tutaj nie jest miarą czasu. Jest czasem podejmowania ostatecznej decyzji. W Getsemani Chrystus sam chciał doświadczyć słabości ciała, owego smutku, lęku. Z tego powodu sam czuwa i modli się. Staje wobec słabości ciała z modlitwą. Z modlitwą o spełnienie woli Bożej. Natomiast uczniowie, nie czuwając, poddali się słabości ciała. Wypowiedź Chrystusa, nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną, jest zatem opisem postawy uczniów, których Mateusz nazywa małej wiary. Postawy, w której uwidacznia się słabość oraz duchowa ociężałość. Zaraz bowiem następuje zapowiedź nadchodzących wydarzeń i wezwanie do wyjścia im naprzeciw. Najbliższym wydarzeniem będzie wydanie przez ucznia Syna Człowieczego, wydanie w ręce grzeszników. A więc godzina nadeszła. Jest to godzina pojmania, aresztowania, godzina kielicha, ale równocześnie rozpoczyna się godzina zbawienia świata. W środowisku Ogrójca fakt aresztowania kończy niejako duchowo-psychiczne ofiarowanie siebie przez Chrystusa jako najcenniejszą i najmilszą Ojcu ofiarę posłuszeństwa. Dalsze wydarzenia ofiarowania się cielesnego i pasyjnego są następstwem decyzji podjętych w Ogrójcu. Ufna modlitwa uczyniła Jezusa czującym, czuwającym i gotowym na przyjęcie decydującej chwili. Jest to chwila, w której Jezus spotyka całe moce królestwa szatańskiego. Dlatego kieruje do uczniów wezwanie ostateczne. Wstańcie, chodźmy. Nie jest to wezwanie do jakiejś ucieczki, ale wyjście na spotkanie nadchodzących wrogów i zbliżających się wydarzeń. Najbliższy czas pokaże, jak bardzo różne są odpowiedzi Jezusa Chrystusa i uczniów. Przesłanie płynące z Ogrojca skierowane jest do apostołów, ale jak wiemy, odnosi się ono również do uczniów Chrystusa wszystkich czasów. Dlatego podsumujmy pokrótce. Po pierwsze, Chrystus w Ogrójcu wskazuje na potrzebę nam i wartość ofiar i cierpień również duchowych. Po drugie, przygotowanie ważnych życiowych decyzji w kontekście zmagania się życiowego i w duchu posłuszeństwa zasadom Ewangelii będzie rękojmią ich pomyślności. I wreszcie każde przedsięwzięcie życiowe należy opierać na fundamencie modlitwy i na fundamencie zawierzenia Panu Bogu.